Rafał Zając, prezydent Stargardu, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie państwa.
Kibicował pan wczoraj biało-czerwonym?
No pewnie, pewnie. Serce zbolałe.
Jakie wrażenie, serce zbolałe po meczu. A dziś dojechał pan do nas na czas, więc chyba nie najgorzej z tymi remontami w Stargardzie.
No to nawet przyznam szczerze, nas zaskoczyło, przy czym chcę podkreślić i podziękować też moim współpracownikom w urzędzie, bo myśmy naprawdę ciężko się napracowali w okresie koncepcji. Kilka rozwiązań wprowadzaliśmy wcześniej, spodziewając się tego, że modernizacja w Stargardzie musi przynosić trudności. I na przykład rondo, które wydaje się już rzeczą normalną na skrzyżowaniu Różanej, Bema, Spokojnej, przecież realizowaliśmy w końcówce ubiegłego roku. Właśnie z tego powodu, że przystąpienie do dużych modernizacji w tym wymaga upłynnienia ruchu na innych układach dróg. I rzeczywiście te objazdy, które zaproponowaliśmy mieszkańcom, w szczycie przynoszą problemy, ale w szczycie mieliśmy problemy jeszcze przed modernizacją. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Przemyśleliśmy to bardzo mocno też na etapie przygotowawczym, bo parę takich prostych wydawałoby się rozwiązań zaproponowanych przez drogowców w ramach tych rozwiązań związanych z tymczasową organizacją ruchu ma głęboki sens, ale też powiem, że na koniec jakby zatrudniliśmy audytora zewnętrznego, który nie jest człowiekiem ze Stargardu, żeby spojrzał całościowo na te wszystkie rozwiązania i wszystkie modernizacje. I tę organizację ruchu z lotu ptaka spiął w całość. On też kilka sugestii przedstawił.
A miasto świetnie nadal trzyma rękę na pulsie?
Tak, no oczywiście nie wszystkie modernizacje są w naszej dyspozycji, nie na organizację ruchu, nie przy wszystkich inwestycjach mamy wpływ, bo inwestuje nie tylko miasto, inwestuje powiat, za chwilę ma inwestować Zarząd Dróg Krajowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich, więc to nie są tylko inwestycje miejskie, ale te, na które mamy bezpośredni wpływ, rzeczywiście udaje się to poukładać i ma to jakiś całościowy sens. Bardzo sprawdziły się też objazdy. Ja dziękuję serdecznie za zaangażowanie i Wojsku Polskiemu, i posłowi Jachowi, bo rzeczywiście przez teren poligonu objazd sprawdza się między Letnim a Osiedlem Zachód rewelacyjnie.
Czy jest szansa, aby część tych tymczasowych rozwiązań zostawić na stałe?
Pewnie tak. No,
tutaj akurat myślę o skrzyżowaniu Dworcowej, na przykład i Konopnickiej, gdzie światła usprawniły moim zdaniem ruch.
Tak, ciąg pierwszej brygady Konopnickiej jest ciągiem powiatowym i takim zostanie, ale my z Zarządem Dróg Powiatowych wstępnie rozmawiamy o tym, wszyscy się przyglądamy, bo wydaje się, że w momencie, kiedy na Konopnickiej Piłsudskiego jest sygnalizacja świetlna, to i włączenie Dworcowej i Towarowej, być może nawet i Ceglanej, też powinno mieć ten charakter. No ale to wymaga dyskusji i decyzji zarządcy.
Jak w takim razie wygląda postęp prac przy budowie centrum przesiadkowego? Czy wszystko idzie zgodnie z planem?
Rozmach jest potężny. My spodziewaliśmy się tego, że na etapie dokumentacji przed odkryciem terenu, przed zdjęciem warstw gruntu, nie będziemy w stanie na etapie dokumentacji wszystkich rzeczy przewidzieć. I tak to przy dużych inwestycjach niestety jest. No, pokazał się gazociąg, którego na mapach nie było na przykład.
Czyli pojawiły się jakieś małe problemy.
Takich niespodzianek jest sporo, bo na terenach specjalnych, a takimi jeszcze przed laty były wszystkie kolejowe, nie wszystkie ewidencje były takie, jakbyśmy oczekiwali, albo w ogóle ich nie było. W związku z tym ciężko na tym materiale w sposób przesądzający jednoznaczny pracować, ale mamy bardzo dobrego, sprawdzonego wykonawcę, mamy świetnych inspektorów nadzoru w urzędzie i wspólnie kierownik budowy z naszymi inspektorami, sam wykonawca, no wydaje się, radzą sobie na tyle, że ten termin końca roku wciąż wydaje się realny.
Będziemy się temu przyglądać. Miejmy nadzieję, że pod koniec roku, tak jak pan powiedział, będziemy mogli już z nowego centrum przesiadkowego korzystać.
No, a rondo, które budujemy, to też warto może podkreślić, że to rondo ma wyjątkowe tempo budowy, bo takie ronda buduje się z pół roku spokojnie. Tam, jeśli państwo obserwowali, wykop był około 8 metrów w głąb, ponieważ wbudowywaliśmy tam zbiorniki, które będą miały funkcję przejąć te nawały wód opadowych, żeby wiaduktu Przewyszyńskiego nie zalać.
Bo to był główny problem,
tak,
że tam zawsze ta woda stała.
Potężne zbiorniki retencyjne są zakopane pod rondem już dzisiaj. I to rondo z tak dużym zakresem inwestycji, z przełożeniem wszystkich sieci i wbudowaniem tych zbiorników ma termin 3-miesięczny, jeśli chodzi o zasadniczy układ, czyli Szczecińska-Wyszyńskiego i później jeszcze miesiąc na dokończenie układu 11 listopada Bema. Więc w 4 miesiące tak duża inwestycja, nawet jeśli tam będzie tygodniowy poślizg, to jest i tak chyba rekord. No to
tym sposobem miasto się zmienia nie do poznania.
Tak, w połowie sierpnia powinniśmy już jeździć Szczecińsko-Wyszyńskiego zupełnie zupełnie płynnie.
Pozostaje nam jeszcze remont wiaduktu zlecony przez PKP i będziemy już mogli mieć naprawdę nowy
układ komunikacyjny. To przed nami, ale może warto to powiedzieć, że to przed nami wielka inwestycja kolejowa na drodze E59. Kolejarze są w końcówce projektowania. Ona będzie miała potężne znaczenie dla miasta, ponieważ przebudowa dotyczyć będzie 4 wiaduktów. Między innymi, on nie jest może tak widoczny dzisiaj, ale wiadukt na Składowej będzie bardzo istotnym elementem układu komunikacyjnego, bo on przeprowadzi ruch ciężarowy w parku przemysłowym między Szczecinem a Goleniowem, omijając zupełnie centrum miasta, i pozwoli nam dużą część takiego ruchu zbiorczego w mieście, taką małą obwodnicę w mieście budować, pozwoli nam rozpocząć inwestycję związaną z połączeniem drogowym od ronda przy Tesco do ulicy Podleśnej. To rozwiązanie pozwoli rzeczywiście przenieść duży ruch i mieszkańców, i tranzytowy z ulicy Pierwszej Brygady, odciąży ją. I to już za kilka lat, to wcale nie jest tak długo. Za chwilę kolejarze mają przystąpić do swojej inwestycji. Zresztą tych inwestycji drogowych w tym czasie w Stargardzie mamy sporo, bo to nie jest tylko centrum. Jest Aleja Żołnierza, która ma się skończyć w październiku za ponad 6 milionów. Centrum przesiadkowe to jest inwestycja 27,5 miliona, więc
to jest rozmiar inwestycji ogromny
i wpływ na miasto też potężny. Ale też robimy, proszę pamiętać, te układy drogowe może mniej widoczne w całym mieście, nie mające charakteru tranzytowego, ale bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców osiedli, bo inwestujemy również w układy dróg dojazdowych, często jeszcze gruntowych. Zakończyliśmy już gospodarską Topolową, przed nami Norwida i kolejna.
Jeśli mówimy o drogach i układach komunikacyjnych, to warto wspomnieć o rozstrzygniętym niedawno konkursie na projekt Placu Wolności i przebudowy ulicy Wyszyńskiego. Konkurs rozstrzygnięto, ale nic w tym temacie na razie i przez kilka najbliższych lat dziać się nie będzie. Po co w takim razie na tym etapie był ten konkurs?
No bo najpierw trzeba 5 razy pomyśleć, a później raz dobrze zrobić. Trzeba te rzeczy przeanalizować i my ten konkurs przygotowaliśmy ze względu na to, że za chwilę autobusy przejdą na centrum przesiadkowe. I trzeba mieć pomysł na ścisłe centrum miasta, bo centrum nie mamy na rynku, tylko centrum przeniosło się do Śródmieścia. I ja bym chciał, żeby mieszkańcy z tego centrum mogli korzystać w taki sposób również wypoczynkowy, rekreacyjny, a nie tylko jako trakt pieszy, tranzytowy. I rzeczywiście ulica Wyszyńskiego ma szansę przejąć właśnie te funkcje ściśle centralne po przebudowie, razem z Placem Wolności i tym terenem przed Escekiem. Natomiast wymaga to rzeczywiście przeniesienia układu komunikacyjnego na inne obciążenia. O tym też wspominałem.
Teraz przenieśmy się jeszcze na prace budowlane, bo te bardzo intensywnie prowadzone są przy obiekcie szkolno-przedszkolnym na osiedlu Pyrzyckim. Zdążycie do września?
Zdążymy. W ogóle, pani redaktor, w tym roku inwestujemy ponad 80 milionów, korzystając z pieniędzy unijnych, i to spiętrzenie wynika z tego, że wreszcie te pieniądze zaczęły być masowo wdrażane. I praktycznie jakbyśmy spojrzeli na obszary odpowiedzialności i zadań miasta, to w każdy inwestujemy. I to oświata jest kolejnym przykładem, to jest zupełnie nowy obiekt na Pyrzyckim. Świetny wykonawca, robi roboty wielowątkowo na budowie. I
czyli dzieciaki, które zostały zakwalifikowane.
Terminu, powinien w terminie skończyć, czyli mniej więcej w połowie lipca zejść już z ścisłych prac budowlanych, kończyć je może jeszcze i pozwolić na wyposażenie tego obiektu tak, żeby 1 września przedszkolaki mogły go zasiedlić. I
no
wydaje
właśnie,
się, że ten termin niezagrożony.
Zainteresowanie naborem, ogłoszoną rekrutacją do przedszkola na osiedlu Pyrzyckim było naprawdę spore.
Tak,
to znaczy,
dlatego, że oferta
inwestycja?
Przedszkoli publicznych, miejskich jest bardzo atrakcyjna. Atrakcyjna ze względu na stosunkowo niską odpłatność, ale też ze względu na wysoką jakość usług. Jest konkurencyjna zdecydowanie do tego obszaru niepublicznego i nawet jeśli prawie wszystkie dzieci nabierzemy, to każdy kolejny nabór powoduje, że pojawiają się kolejni chętni, również ci, którzy wcześniej swoje dzieci powierzali opiece przedszkolom niepublicznym, ale w oświatę inwestujemy dużo szerzej, bo to jest nie tylko Pyrzyckie, gdzie inwestuje nasza spółka STBS i też dziękuję TBS-owi za zaangażowanie mocne przy tej inwestycji. To są też inwestycje na przykład w termomodernizację SP3, w wiele obiektów boiskowych przyszkolnych, ale
zmieniam
też...
Zmieniają się też budynki z zasobu TBS, bo tutaj prowadzona jest termomodernizacja.
Też. A w oświacie chcę powiedzieć jeszcze to, co ważne, uruchamiamy szkołę muzyczną dzięki podpisanym porozumieniu z ministrem kultury. Ogólnokształcąca podstawowa szkoła muzyczna będzie w szkole podstawowej numer 9 i tam również będziemy przez okres wakacji budynkowo się przygotowywać. Ale to, co pani redaktor mówi, TBS inwestuje bardzo mocno w obszar mieszkaniowy w różnych zakresach. To znaczy, po pierwsze, jest wciąż w budowie nowych budynków i teraz na przykład jest w trakcie Andersa i przygotowuje się do budowy kolejnego budynku na Śniadeckiego. To jest po prawie 30 mieszkań w każdej z tych realizacji. ale rozpoczyna duży proces termomodernizacji, na które pozyskaliśmy pieniądze unijne. W tym roku Plac Świętego Ducha i Wojska Polskiego 78A są dwa pierwsze budynki, które pójdą w termomodernizację. To jest też program budowy toalet w mieszkaniach. W tym roku we wszystkich komunalnych mieszkaniach powinniśmy mieć wybudowane toalety i nie jest to wcale specyfika ogólnopolska, będzie to nasza taka stargardzka specyfika, że sobie z tym problemem nareszcie poradziliśmy. No i wreszcie duży program modernizacyjny, który TBS stale prowadzi w obszarze kamienic komunalnych, bo tam potrzeby są ogromne.
Pracy naprawdę sporo, ale przed nami trochę rozrywki, bo muzyczny weekend w ramach Dni Stargardu. Nie może się pan doczekać?
No, oferta jest ciekawa, napracowało się Stargardzkie Centrum Kultury. Oferta jest całowykendowa, można powiedzieć, bo piątek, sobota, niedziela będzie obstawiony i popołudniami na pewno będziemy mieli w Stargardzie co robić, ale to też może warto podkreślić, bo nam się zrobił trzeci kolejny weekend Dni Stargardu. Zaczęliśmy takim preludium z koncertem pamięci Mariana Będźkowskiego, a tak naprawdę cały weekend był mocno obstawiony i praktycznie...
Było jeszcze sportowo?
W trzeci weekend wchodzimy, kiedy można powiedzieć świętujemy. I rzeczywiście oferta jest bardzo ciekawa. Ja zapraszam serdecznie wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie macie, albo nawet macie plan, a moglibyście je zmienić. Zachęcam. Sobota, Kamerata Stargard. Na pewno ciekawy plenerowy koncert. To będzie duże wydarzenie w amfiteatrze. I piątek, sobota, i piątek, niedziela atrakcyjne, rozrywkowe koncerty. Zapraszam serdecznie.
Zakończmy jeszcze akcentem sportowym, bo biało-czerwoni przygotowują się do kolejnego niedzielnego starcia, tym razem z Kolumbią. Jaki wynik meczu pan obstawia?
Ja przede wszystkim bym życzył sobie i wszystkim kibicom, żebyśmy oglądali piłkarzy, którzy gryzą trawę na boisku. No i, a wtedy 2-1 jest możliwe.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem był Rafał Zając, prezydent Stargardu.
Rozmawiała Iwona Mazurek-Orłowska.